widzimy widmo dźwięku.
Czyli możemy zobaczyć jej głos.
Tak.
Twoja bohaterka fascynuje się głosem ludzkim i spróbujmy poddać analizie jej głos. Podstawowy dźwięk, który stanowi o sile, barwie jej głosu. Gdzie on się znajduje?
Dzieciaste nie mogą nazwać to, co oni czują, to, co z nim произошло, u nich nie ma języka, tak?
A tu mamy podstawowe harmoniczne dla jej głosu. Gdzieś od C3 do A3. Na klawiaturze to by było w tych dźwiękach gdzieś.
Флобер говорил о себе, что он человек-перо. Я могу сказать о себе, что я человек-ухо.
Флобер mówił o sobie, że jest człowiekiem piórem. Ja mogę o sobie powiedzieć, że jestem człowiekiem uchem. Kiedy idę ulicą i docierają do mnie jakieś słowa, zdania, okrzyki, zawsze myślę, ileż powieści ginie bez śladu w otchłani czasu, w ciemnościach.
Na to spotkanie zaczęłam czekać w grudniu 2015 roku, kiedy usłyszałam jej wykład noblowski. Wcześniej byłam czytelniczką Swietłany Aleksijewicz. Znałam obrazy wojny ukazane z perspektywy dzieci i kobiet. Potem była czarnobylska modlitwa, czasy second hand i cynkowi chłopcy. W maju tego roku Swietłana Aleksijewicz uświetniła swoją obecnością galę 10. jubileuszowej edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki. Spotkała się z publicznością festiwalu Apostrof i z czytelnikami warszawskich targów książki. A ja miałam swoje bezcenne 2 godziny w hotelu w centrum miasta, do którego przyszłam ze wzruszeniem i bijącym sercem, ubrana w jej ulubione kolory.
Raz na trzy, nagrywa się.
Zapisuję, da. A tylko wy nigdy nie słowicie wsiu rytmiku.
Kiedy wyłącznie notujemy, zapominamy o rytmie, o melodii mowy. Dlatego ja zawsze rejestruję głos. Opowieść bohatera jest uchwytna w jego sposobie mówienia. Nagrywam, aby uchwycić wszystkie tonacje, ale nie mam takiego sprzętu jak pani. Nagrywam na telefon. Wychowałam się na wsi. To była powojenna wieś. We wsi zostali tylko starcy i młode kobiety, których mężowie poginęli. Opowieści kobiet były przepiękne. Opowiadały o wojnie, o rzeczach strasznych, straszniejszych niż w książkach, ale też o miłości. I my, dzieci, słuchaliśmy tego z szeroko otwartymi buziami.
No, во-первых, u mnie ojciec uczył się do wojny na fakultecie żurnalistyki.
Przed wojną mój ojciec studiował dziennikarstwo, a po wojnie został historykiem. Ale ja przede wszystkim miałam bardzo dobry kontakt z moją ukraińską babcią. Bardzo ją kochałam. Całe moje życie to były jej opowieści. Opowiadała mi o wojnie, o miłości, o tym, jak ją dziadek porwał z jakiegoś wesela. To było piękne. Ja jeszcze nie rozumiałam, że to jest literatura, ale zawsze żyłam tymi opowieściami.
Ja jeszcze nie rozumiałam, że to jest literatura, ale mnie to zawarażowało. Na przykład, ja pamiętam, oni zbierali się na Dzień Pobiedy na Krasnej Płaszczyźnie. Była taka forma.
Pamiętam, jak kiedyś bohaterowie wojenni zbierali się na Placu Czerwonym w Dzień Zwycięstwa i wieczorem siadywaliśmy w hotelu Moskwa, oni i my, dziennikarze, i rozmawialiśmy do późna.
I k wieczoru oni mówią, no dziewczyny, wszystko, do widzenia, wszystko, A ty, Sveta, stawaj się, ty swoja, my wypijem.
Wieczorem, kiedy się już ludzie zaczynali rozchodzić, ci bohaterowie mówili do mnie: Sveta, ty zostań z nami, ty nasza. Napijemy się, porozmawiamy. A nie wiem, skąd się to brało. I tak siedzieliśmy. Myślę, że dostałam to jako dar od rodziców. Mój ojciec podarował mi przyjazność wobec świata, przekazał mi miłość do człowieka. I inny człowiek to czuje. To jest bardzo ważne. W sposób szczególny te stare wiejskie kobiety nauczyły mnie pewnej intonacji w rozmowie. Bo kiedy przychodzisz do człowieka i chcesz, żeby ci coś nowego powiedział, trzeba w nowy sposób zapytać, żeby on poczuł zainteresowanie.
Żeby mu było interesujące. U każdego jest jakaś tajna.
Każdy ma jakąś tajemnicę i tak naprawdę człowiek chce mieć kogoś, aby tę tajemnicę wypowiedzieć.
Ja robię jakby roman głosów. To jest roman z głosów.
Ja tworzę powieść z głosów.
Stadion Narodowy. Warszawskie Targi Książki. Do stolika Aleksijewicz ustawiła się kilkusetosobowa kolejka.
To jest jedna z autorek, które się dobrze czyta. I oczywiście noblistka przy okazji, ale jak zaczęłam ją czytać, to nie była jeszcze noblistką. A mam swoją ulubioną książkę Wojna nie ma w sobie nic z kobiety i z tą właśnie książką przyszłam. Także niestety, ale chyba nie zdążymy.
Ale coś się zaczęła posuwać, ta kolejka, bardzo szybko.
Ja wierzę, że pani Svetlana się zlituje i dostaniemy ten autograf dzisiaj.
Na tych planach jeszcze jedno spotkanie.
Mamy prośbę, to pani ją zatrzyma.
Dlaczego państwo tutaj spędzają sobotę?
Bo jesteśmy wszyscy z Białorusi i to dla nas taki zaszczyt, że mamy tutaj tak możliwość spędzić czas, nawet w kolejce, ale to będzie pierwszy raz, kiedy zobaczę tak naszego laureata Nobela.
Na przykład tak, taką próbkę.
Podoba
tak,
mi się.
Tak, to ładnie brzmi ciepło, bo tak jak jej głos. Możemy uzupełniać jej głos dodatkowymi częstotliwościami, które są w muzyce. Możemy tutaj użyć takiego tła dźwiękowego. Lepiej to odda nastrój i spróbujmy teraz puścić jej wypowiedź.
Do fragmentów literackich to będzie pasowało, właśnie do tych opisów z jej książek, które będą
tak,
trzy,
powiedzmy. Tak, to się świetnie wtedy komponuje. Jest tak jakby tworzymy pewien nastrój pod wypowiedź.
Męża poznałam na wojnie, byłam czołgistką. Doszłam do Berlina. Pamiętam, jak przed Reichstagiem staliśmy we dwoje. Wtedy jeszcze nie był moim mężem. I on nagle mówi: weźmy ślub, kocham cię. A mnie po tych jego słowach porwała taka złość. Całą wojnę przeszliśmy w brudzie, w kurzu, we krwi. Dookoła nic, tylko przekleństwa. Odpowiedziałam: najpierw zrób ze mnie kobietę. Przynieś mi kwiaty. Mów miłe słowa. A ja pójdę do cywila i uszyję sobie sukienkę. Miałam nawet ochotę walnąć go z tej złości. On to wszystko zrozumiał. Jeden policzek miał poparzony, cały w bliznach, a ja zobaczyłam łzy płynące po tych bliznach. Dobrze, wyjdę za ciebie, tak powiedziałam. Sama nie wierzyłam, że to powiedziałam. Dookoła sadza, porozbijane cegły, krótko mówiąc, wojna.
Mnie tę książkę o wojnie nie żeńskie lico 4 lata nie печатali. Odkazywali się żurnały.
Książki Wojna nie ma w sobie nic z kobiety nie wydawali mi przez 4 lata. Odmawiali ze wszystkich czasopism. Potem odrzucali też fragmenty.
No, dzieło w tym, że сложность była nie tylko z cenzurą, no сложность była jeszcze w tym, że mnie wznikł konflikt z moimi bohaterami.
Trudności były spowodowane nie tylko cenzurą. Problem polegał też na tym, że miałam konflikt z bohaterami. Oni sami chcieli prawdy wymyślonej. Kobiety mówiły do mnie jak do dziewczynki. Swietoczka, po co to tobie? My to opowiedziałyśmy, żebyś tylko ty wiedziała, jak było. Ciebie na Wydziale Dziennikarstwa przecież inaczej uczą pisać. To było najtrudniejsze. Książka polegała na tym, że one mówią do mnie jak do dziewczynki, bo tak mówiły. Ale efekt miał być taki jak w gazetach. Chcemy opowieści o zwycięstwie.
Сначала я приходила к человеку и часа два уходила на то, чтобы вот эту банальность снять.
Kiedy przychodziłam do człowieka, pierwsza godzina, dwie schodziły na opowieściach o chwale radzieckiej kobiety, a ja chciałam ludzkich szczegółów. Dopiero potem padały słowa, no dobrze, opowiemy ci, jak było, ale tylko tobie. Nie podejrzewały, że może z tego powstać książka. Szczególnie taki jeden fragment, kiedy one idą, a z przodu i z tyłu mężczyźni. A one mają te kobiece sprawy. Im nic nie dawali. Nogi czerwone, wstyd. One dochodzą do przeprawy przez rzekę, zaczyna się atak bombowy, a one nie wychodzą z wody, bo jest im wstyd przez tę krew i giną tam.
I to, ja pamiętam, jak na mnie orał cenzor, on krzyczał, co ty...
Pamiętam, jak cenzor krzyczał, co ty się Remarka naczytałaś? A potem za tę książkę dostałam nagrodę Remarka.
Ja napisałam несколько отрывков таких больших.
Postarałam się o druk kilku fragmentów w Komsomolskiej Prawdzie. Wtedy to była bardzo ważna gazeta. I to ludzi uszczęśliwiło, chcieli więcej.
Taki entuzjazm w narodzie, takie pisma, że już ludzie stali ubieżdżać tych ludzi.
Ludzie sami zaczęli mówić o tym, że chcą właśnie takich opowieści. To już była pierestrojka i ludzie czekali na prawdę.
Mnie jedna heroinia dzwoniła i mówiła, ja dla swojego syna heroinia.
Ale pamiętam, zadzwoniła też do mnie jedna kobieta z wymówką. Ja dla swojego syna byłam bohaterką, a teraz co? Jestem nikim.
To prawda, no to... Jakieś trusy tam piszesz, to że...
Nieważne są moje majtki, ale nasze zwycięstwo.
Oni nie считали, że ich życie...
One nie wierzyły, że ich zwyczajne życie godne jest opowieści. Uważały, że to wszystko istnieje w jakiejś innej rzeczywistości.
To wszystko istnieje w jakiejś innej płaskości. A to, że pożenili się oni na...
To, że pobrały się na wojnie, że suknie weselne szyły z bandaży, to nie było ważne. Ważne było państwo, zwycięstwo. To filozofia totalitarnego państwa, gdzie ludzkie życie nic nie znaczy. Ważna jest idea tego państwa.
U nich, oni już nikt nie pisał nigdy.
Ale z niektórymi się zaprzyjaźniłam. Kiedy przychodziłam do nich, byli rozczuleni. Płakali, że ktoś się nimi zainteresował pod koniec ich życia.
A to nikt nie spraszywał.
Ale byli i tacy, którzy nie chcieli mówić. Mówili, nie chcę o tym wspominać.
W swoich książkach to mówi nie Svetlana Aleksejewicz, ale jej bohaterowie. Пише історії звикух людей, таких як я, моя родина, моє дядкові, прадядкові. Історія війни дотичує моєї родини, історія Чорнобиля є дуже близька для білорусинів, кожної родини, хто мешкав і на повудню Білорусі, і в інших частинах Білорусі. І навіть якщо влада офіційно ніколи не підіймує ці темати, то Світлана Олексійович певний голос мовить о тим, що і війна до дійшей жиє на Білорусі, і проблем Чорнобиля є обіцний для всіх, бо хвороби онкологічні дійшей дотичуть кожної родини на Білорусі.
Дякую. І тримам кцюки, щоб ви теж забили підпис.
Але на праві неможливо, так
Jeżeli miałbym komponować muzykę, która brzmi podobnie jak jej głos, sugerowałbym się tym, że gram muzykę w podobnej oktawie, w której ona mówi. Ale powielamy. my powinniśmy w muzyce omijać ten obszar, żeby go nie zdwajać dynamicznie. No to na zasadzie nakładania się po prostu tych samych częstotliwości. One się wzmacniają.
Czyli lepiej, żeby muzyka nie była w tym samym tonie.
Tak. Możemy teraz zejść troszkę niżej. Na przykład w tej oktawie dać podstawową harmoniczną, a górę zagrać dużo wyżej, też oktawę.
To nie mogą nazwać to, co oni czują i to, co z nimi произошло, u nich nie ma języka. Да? Они говорят, языка нет. И тогда они пользуются не только языком, но и знаками. Вот эти сны иррациональные, вот какие-то...
Что... И тут омиямы главные частотливости нашей бохатерки и узупełniamy właśnie całą rozpiętość tych dźwięków przez dodanie niskich i dużo wyższych.
Czyli dodajemy takie dźwięki, z którymi jej głos tworzy idealną kompozycję.
Mieszkaliśmy koło czarnobylskiej elektrowni atomowej. Byłam cukiernikiem, robiłam rogaliki, a mąż był strażakiem. Dopiero co się pobraliśmy i nawet do sklepu chodziliśmy, trzymając się za ręce. Tego dnia, kiedy wybuchł reaktor, mąż miał akurat dyżur w sekcji pożarniczej. Na wezwanie pojechali we własnych koszulach, w domowych ubraniach. W elektrowni jądrowej był wybuch, a im nie wydano żadnej odzieży ochronnej. No tak żyliśmy. Wie pani, całą noc gasili pożar i dostali dawki promieniowania, po których nie można przeżyć. Rano od razu zawieźli ich do Moskwy. Ostra choroba popromienna. Żyje się najwyżej kilka tygodni. Mąż był silny, wysportowany, więc umarł ostatni. Kiedy przyjechałam, powiedzieli mi, że leży w specjalnym boksie i nikogo tam nie wpuszczają. Ale ja go kocham, prosiłam. Tam ich obsługują żołnierze, dokąd chcesz iść. To już nie jest twój ukochany, to obiekt podlegający dezaktywacji. Rozumiesz? A ja powtarzałam tylko jedno. Kocham, kocham. W nocy wchodziłam do niego po drabinie przeciwpożarowej. Albo prosiłam portierów, przekupywałam, żeby mnie wpuścili. Po jego śmierci, po kilku miesiącach, urodziłam dziewczynkę. Żyła tylko kilka dni. Ona... Myśmy na nią tak czekali, a ja ją zabiłam. Uratowała mnie, całe uderzenie jądrowe wzięła na siebie, taka malutka kruszynka. Ale ja kochałam ich oboje. Czy można kogoś zabić miłością? Dlaczego są obok siebie miłość i śmierć zawsze razem? No kto mi to wytłumaczy?
Это уже было время, уже конец Советского Союза. Люди уже свободнее были.
To działo się tuż przed końcem Związku Radzieckiego. Była ugruntowana kultura pisania o wojnie, a tu Czernobyl. I nie wiadomo było, jak o tym pisać.
I поэтому był moment растерянности. I ludzie to jak Bogu mogli, больше они не знали, куда идти.
Był moment zagubienia i ze swoimi przeżyciami ludzie mogli zwracać się tylko do Boga. I taki szczegół ciekawy. Ludzie wykształceni, nauczyciele, inżynierowie, generałowie, przedstawiciele partii. To oni byli bardziej przygnębieni tym wszystkim, co się wydarzyło w Czernobylu, niż ludzie wiejscy, którzy żyli w tym środowisku i było im łatwiej właśnie dzięki duchowości, dzięki filozofii. No tak, świat chłopski jest bardziej filozoficzny. Po Czernobylu zaczęłam patrzeć na świat całościowo, jak na jeden organizm. Nie oddzielam człowieka od ptaka, od innego bytu. Pamiętam jedną babinkę ze wsi. Patrzę, a ona nalewa mleko i przychodzi pięć jeży. A tu zaraz sroki przyleciały. Wcześniej był wilk. Ona traktowała wszystkich jak równych. Byłam pod ogromnym wrażeniem. To miało wpływ na mój światopogląd. Jeśli cynkowi chłopcy wyzwolili mnie od komunistycznej idei, którą wpoił mi tata, to Czernobyl pomógł zrozumieć, że na każde istnienie trzeba patrzeć nie tylko z perspektywy historii, ale też z perspektywy kosmosu.
To jest, on dał mnie jakieś zupełnie drugie światopoglądanie.
I to mnie wyzwoliło, nauczyło patrzeć szerzej, dało inny punkt widzenia.
To taka tragiczna poetyka, no to, to jest dla mnie ważne, byt podnieść do bytia.
To taka tragiczna poetyka. Bycie wynieść do bytu. Każdy detal chciałabym wynieść, pokazać jako coś ważnego. To jest cel sztuki, by gloryfikować to, co zwyczajne.
Na przykład w książce Cynkowe Malczyki dla mnie było bardzo ważne pokazać warwarstwo wojny, to zniszczenie życia.
Na przykład w Cynkowych Chłopcach chciałam pokazać, jak człowiek umiera. Pokazać barbarzyństwo wojny. Pytałam, jak umiera człowiek w szpitalu wojskowym, jak zmienia się krew. Że jest czerwona, potem ciemnieje, robi się brązowa, a potem jest żółta. A krew to życie. Jak ona znika, wsiąka w ziemię. W ten sposób z dziennikarstwa tworzy się literatura. Mniej znaczy więcej.
Tak, na przykład moja siostra, ona mówi, amputuje nogę, tak?
Pielęgniarka opowiadała mi o amputacji nogi, że trzeba zanieść tę nogę w odpowiednie miejsce. Można po prostu powiedzieć, gdzie, wskazać to miejsce, a ona mówi, ja potem niosę tę nogę i przytulam jak dziecko. I to od razu znaczy więcej. Albo pytam, co to jest pole walki. I mi opowiadają. Oni tam wszyscy leżą, umarli, rozsypani jak ziemniaczki. To tak jakby rozsypać worek z kartoflami. To jest właśnie sztuka. Rozsypane jak kartofle.
Ludzie często nie mogą nazwać to, co oni czują. To, co z nimi произошло, u nich nie ma języka. Tak?
Czasem ludzie nie mogą nazwać tego, co czują, co się wydarzyło. Nie znajdują języka, więc tłumaczą to znakami. I wtedy opowiadają o snach.
Znaki. Matka, na przykład, syn w Afganistanie, ona czeka go.
Na przykład pewna matka. Syn jest w Afganistanie. Matka czeka na niego. Obudziła się w nocy, bo wydawało jej się, że usłyszała pukanie do drzwi. Zapamiętała godzinę. I potem, kiedy przywieźli jej martwego syna, okazało się, że on zmarł o tej samej godzinie.
I to jest jednak języka nie chwataje.
Czasami nie starcza języka.
Gala finałowa 10. edycji konkursu imienia Ryszarda Kapuścińskiego na reportaż literacki.
Serdecznie zapraszam. Светлана Алексеевич.
Я думаю, вспоминала, как я вынуждена была быть 10 лет в эмиграции, а недавно вернулась домой, в Минск.
И припоминала себе, как через 10 лет musiała przebywać na эмиграции, и недавно вернулась до дому, на Беларусь, до Минска.
И когда я уезжала, было очень много близких мне людей по духу. И вдруг я приехала, и какие-то другие люди живут.
И когда выезжала, было очень много людей, которые были мне близкие, духово близкие. А когда вернула, то оказалось, что там живут совсем иные люди. Это люди, которые сон przerażeni, которые сон zrozpaczeni, которые ненавидят себя навзаем.
И я все время пыталась понять, что же произошло.
I starałam się zrozumieć, co się stało tak w istocie.
I w tej zamknięcie się w ciemności, wdruch ja znalazłam odpowiedź.
I w tym mroku, w tej ciemności, nagle znalazłam odpowiedź.
Ja poniewałam, że dla tego, żeby wszystko to произошло z ludźmi, сотни из нас, сотни вот журналистов, писателей, должны были совершить предательство.
I zrozumiałam, że po to, żeby to się mogło wydarzyć, stać się, to setki z nas, setki dziennikarzy, pisarzy musieli po prostu dokonać straty.
Jak сказал один из классиков наших, да, было 20 миллионов.
Солженицын сказал, что от ГУЛАГа пострадало 20 миллионов человек, то второй писатель Довлатов сказал, да, 20 миллионов человек, но кто написал 5 миллионов доносов?
Солженицын powiedział, że 20 миллионов людей zginęło w łagrach. A Dowłatow, inny pisarz, powiedział, a gdzie tych 5 milionów, które pisało donosy? Tam na górze tylko kilka osób wymyśla jakąś ideę, ale propagują ją tysiące ludzi. Kiedyś w totalitaryzmie była jedność w myśleniu. Jeśli dziś mówimy o wzroście nacjonalizmu u was, u nas, w Rosji, na Białorusi, dzieje się tak dlatego, że setki, tysiące osób dokonują zdrady. Zdrady siebie, sprawy, idei.
Сотни людей, тысячи людей делают предательство себя, предательство вот идей. Что вот эта темнота, которая наступает.
Jeśli nadchodzi dziś noc ciemna, przyczyniają się do tego tysiące ludzi, dziennikarzy, innych ludzi kariery. Tłumaczą, ach, muszę dbać o przyszłość dzieci, kupić dobre mieszkanie. Dziś zdradzają dla pieniędzy, nie dla idei, a niektórzy się po prostu boją.
Даже некоторые боятся, чтобы их не трогали. Вот, например, у нас
na przykład taka wiejska nauczycielka na Białorusi zasiada w komisji wyborczej, gdzie Łukaszenka zdobył 40% głosów, a ona podpisuje protokół mówiący, że zdobył 96%. Ale ona ma dwoje dzieci, męża pijaka i zrobi to, bo boi się stracić pracę. Jest takich osób mnóstwo.
I ja даже думаю i даже уверена, что людей, которые на стороне добра, больше, чем темных людей, да?
Wierzę, że ludzi stojących по стороне добра jest więcej. Ale przychodzi czas, kiedy oni nie mają głosu, kiedy decydują ci stojący по стороне ciemności. Zło ma więcej doświadczenia, więcej narzędzi, by działać. Dobro jest bezbronne.
Вот это мы подчеркните, что за этой темнотой стоят.
Chciałabym, żeby pani to podkreśliła. Za tą ciemnością stoi tysiąc zdrajców.
Daj Bóg wam siły i мужества nie совершить этого предательства.
Niech Pan Bóg dopomoże, żeby nie ulec zdradzie. Trzeba znaleźć tę odwagę, aby nie brać w tym udziału. Być obok. Nie brać udziału.
Niektórzy reporterzy przedstawiają los jednego człowieka, a Swietłana przedstawia losy wielu, wielu ludzi, ale tak jakby to była jedna historia i można dźwiękami zrobić podobnie.
Znaczy, tu można powiedzieć, że nawet instrument może być naszym bohaterem, a też użycie w odpowiedniej oktawie jest pewną historią. Więc połączenie tych oktaw, tych instrumentów, no, tworzy nam jedną historię całą.
I to jest sztuka, tak je dobrać, tak wybrać, żeby do siebie pasowały.
Dokładnie, bo teraz jeżeli mamy mieć harmonię, no to coś, co ze sobą pasuje. No
to się nazywa harmonia.
To się nazywa harmonia. No teraz zagrajmy coś, co jest w harmonii.
Ili вот сейчас я пишу книгу о любви, что вообще невозможно уловить, да, вот рассказать.
A na przykład teraz piszę książkę o miłości. O tym, co trudno uchwycić słowami. Nie wykształcił się w ostatnich dziesięcioleciach nowy język mówienia o miłości. To jest doświadczenie wielu pokoleń. Moim bohaterom nie wystarcza własnego języka, a oni wydobywają go z podświadomości. Bardzo trudno jest wyskoczyć z kanonu.
А вот что такое любовь? Но вот это телесное, как вот передать это телесное соединение?
А что то есть милость? a jak przekazać cielesność związku. Czy to jest możliwe?
Wy знаете, ja сначала хотела сделать книгу 50 рассказов мужчин, 50 женщин.
Chciałam zawrzeć w tej książce 50 opowieści kobiet i 50 opowieści mężczyzn, ale po latach stwierdziłam, że to będzie tylko kobieca perspektywa. Nie mogę przeniknąć w męski świat, nie mogę się przebić. Zrozumiałam, z czego się składa kobieta, jak funkcjonuje, ale do męskiego świata nie mogę przeniknąć. Oni rozmawiają ze mną, ale czuję, że to jest powierzchowne, że dotykam tylko naskórka, nie przenikam głęboko. Więc to będą kobiece historie miłości.
No, женщина ważna, jak говорила одна моя героиня.
Jedna moja bohaterka powiedziała, że miłość to poznanie siebie, badanie siebie. To bardzo ważny moment dla mnie.
To очень ważny moment, да. No dla mnie to jakieś poznanie siebie, вот это мне ближе.
No właśnie, to poznanie siebie. Świat się przeobraża. Pewne małe rzeczy stają się jasnością, zaczynają inaczej wyglądać. Nie chciałabym wymyślać bajki, ale chciałabym ludzi wyciągnąć z banalności, z banalnego postrzegania miłości.
Nie, no w to же время wydirnąć ludzi z banalności, pokazać, że to niejaki dar.
Pokazać, że to jest pewien dar.
Mówię zawsze, że miłość dana nam ucieszenie, żeby nie straszno było umierać. W ucieszenie, żeby nie straszno było umierać.
Miłość dana jest na pocieszenie, by nie było nam strasznie umierać.
Pani Svetlano, bardzo dziękuję.
Wiem, że... Oczywiście, to rozkoszne встретить jedynomyślnika. Ja to też tak думаю.
Istnieje część ludzkiego życia, ta mówiona, której nie udaje się nam zawłaszczyć dla literatury. Jeszcze jej nie doceniliśmy. Nie zadziwiła nas, nie zachwyciła. Mnie jednak oczarowała i uczyniła swoją niewolnicą. Kocham to, jak człowiek mówi. Kocham samotny ludzki głos. To moja wielka miłość. Wielka pasja.
Люблю одинокий человеческий голос. Это моя самая большая любовь и страсть.